Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Również i Państwo mogą dzisiaj pytać. Dwa numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O obcokrajowcach na naszym rynku pracy. Bezrobocie w Polsce systematycznie spada. Oficjalnie mówi się, że od dawna mamy rynek pracownika. To pracodawcy muszą teraz zabiegać o pracowników, oferując im lepsze warunki. Czy tam, gdzie nie ma chętnych do pracy, ratują się zatrudniając obcokrajowców? Czy trzeba pilnie wypracować długoterminową, zrównoważoną politykę migracyjną w Polsce, która służyłaby interesom pracowników, gospodarki oraz samym emigrantom, jak chcą tego między innymi związkowcy? O tym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Jak już mówiłam, dwa numery telefonów do Państwa dyspozycji. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. A w naszym studiu goście... Agnieszka Dobrodziej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, sekcja legalności zatrudnienia.
Dzień dobry, witam
Dzień
Państwa.
Dobry. Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dzień dobry.
Sebastian Gawronek, Bydgoska Solidarność.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jeszcze czekamy na Sławomira Witkowicza z Forum Związków Zawodowych. Czy rzeczywiście obcokrajowcy niejako wypełniają lukę na rynku pracy? No, patrzę na pracodawcę w pierwszym rzędzie. Pan Janusz Niewiadomski.
No niewątpliwie, bo jak statystycznie weźmiemy 1 000 000 z Ukrainy, około 16 tysięcy z Białorusi, plus jeszcze tam z innych obszarów, no to te liczby mówią same za siebie. Z doświadczenia własnego i otoczenia widzę, że gdyby nie te zasoby ludzkie ze wschodu, byłoby nam trudniej. Niewątpliwie jest też tak, że rynek pracownika występuje w sektorze ludzi w szczególności wysoko kwalifikowanych lub też zawodów poszukiwanych. To są zawody ciężkie, techniczne oraz te, które no, mają dość subtelny wymiar w informatyce, bankowości i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli tych pracowników by nagle zabrakło, mielibyśmy dość poważny problem, z którym trzeba będzie sobie poradzić, bo my radzimy sobie oczywiście.
Czyli to nie jest tak, że gdyby nie Ukraińcy, Białorusini, to by nasz rynek pracy się załamał?
Żeby się nie załamał, ale to są poważne problemy, bo ilość zadań, jakie każda firma stawia przed sobą, musi być wykonana. Często było tak, też mówię z obserwacji i z kontaktów z własnymi kolegami, że robili tak zwaną przeciwwagę, zatrudniając obcokrajowców początkowo na niższych warunkach. W chwili obecnej niestety te warunki już się wyrównały, jako że roszczeniowość przybyszy ze wschodu wzrosła. No i tak w ten sposób powstał rynek. Ostatnia sytuacja polityczna spowodowała trochę, że ludzie mniej przygotowani do pracy także odmawiają jej podjęcia, albowiem mają utrzymanie z innych źródeł. I to też jest poważny problem, szczególnie w pracach rolniczych, sezonowych, technicznych, gdzie powiedzmy w budownictwie sezonowość występuje w okresie od wiosny do późnej jesieni. Prawda?
Obcokrajowcy również szukają pracy w powiatowych urzędach pracy?
Nie, to nie tak. Obcokrajowcy są zatrudniani w dwóch procedurach. Aha. Ta prostsza, czyli po złożeniu oświadczenia, które składa pracodawca, lub po uzyskaniu zezwolenia wojewody, ale o to też występuje pracodawca, więc nie mamy wprost do czynienia z osobami, które poszukują pracy, tylko bardziej z tą drugą stroną rynku, czyli pracodawcami.
Pracodawcy, którzy szukają pracownika.
Tak.
Najwięcej na rynku mamy Ukraińców.
Zdecydowanie tak. To jest ponad 96% z tych osób, które pracują na naszym obszarze działania wśród cudzoziemców, stanowią obywatele Ukrainy.
A czy są w Polsce, w naszym regionie takie rejony, branże, które szczególnie przyciągają właśnie Ukraińców?
To tak jak pan prezes powiedział, tutaj przede wszystkim branża nazwijmy to przetwórstwo tworzyw sztucznych, czy branża butownictwo, branża metalowa, ostatnio również kierowcy. W tych zawodach chyba najczęściej występują zarówno niedobory, czyli brakuje fachowców na rynku i z drugiej strony mamy sporo ofert pracy, które też się powtarzają. Dla spawaczy, dla ślusarzy, operatorów wszelkich rodzajów maszyn, kierowców, magazynierów. I specjaliści z zakresu informatyki IT.
Czyli to nie jest tak, jak niektórzy pracownicy polscy mówią, że Ukraińcy i obcokrajowcy z innych krajów zabierają im pracę. Janusz Niewiadomski.
Nie, no nie zabierają. Zresztą ja powiem tak, uczciwie, z punktu widzenia swojego obszaru, swojej firmy, ja robię wszystko, aby w mojej firmie pracowali polscy pracownicy. Robię wszystko. Co nie oznacza, że ci pracownicy w zasięgu wzroku i otoczenia sprawnie chcieliby tą pracę podjąć. Natomiast w sytuacjach niezwykle trudnych nie dziwię się moim kolegom, że podejmują już wcale nie dlatego, żeby pokazać, nie chcecie, to my mamy innych, tylko że są zmuszeni do przyjęcia innych osób. Ci Ukraińcy, Białorusini i inni to nie są wielkich lotów fachowcy. Mówię o średniej pozycjonowanej wartości takiego pracownika. I niewątpliwie trzeba być bardzo czujnym, albowiem ich udział może się z dnia na dzień zakończyć, bo tak zwykle bywa. Albo pracują pół roku, albo rok, albo miesiąc i zaczynają cenić swoją wartość. Także ja stawiam na polskich pracowników, polskich ludzi, bo ja jestem patriotą. Nie boję się użyć tego słowa. W Polsce jest przede wszystkim w pierwszej kolejności praca dla Polaków. I to robimy, uczymy, bierzemy udział w szkolnictwie, o czym już mówiłem w tych programach niejednokrotnie. Dajemy spore sumy, bo robimy to bezpłatnie i chcemy za wszelką cenę, żeby polscy pracownicy młodzi zrozumieli, że tutaj jest ich miejsce.
Sebastian Gawronek, Solidarność.
Niedawno w tym studiu, to o czym mówił pan prezes, rozmawialiśmy na temat, w audycji pani redaktor, rozmawialiśmy na temat rynku pracy i mówiliśmy o powodach, jakie...
I o braku rąk do pracy.
No, dokładnie. Natomiast tutaj trzeba jednoznacznie powiedzieć, że sposobem na to, żeby w cudzysłowie załatać ten rynek pracy, nie jest zatrudnianie przede wszystkim cudzoziemców, a w tej chwili tak się dzieje. Są tu oczywiście inne narzędzia, które należałoby wykorzystać w tym zakresie, co oczywiście też, żebym nie został źle zrozumiany, nie powoduje tego, że opinia Solidarności jest taka, że nie zatrudniamy w ogóle obcokrajowców, w ten sposób łamalibyśmy nawet pewne przepisy unijne. Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, że dotychczasowa liberalizacja przepisów i w ogóle polityki społecznej w zakresie zatrudniania obcokrajowców, nie mówię o tej ostatniej zmianie wprowadzonej, prowadziła do tego, że jak gdyby nie było jakiejś szczególnej kontroli nad sposobem zatrudniania tych obcokrajowców. Często tak się zdarzało, że w tej uproszczonej procedurze, o której tutaj pan dyrektor mówił, po prostu rejestrowano po to tylko i w dużej mierze Ukraińców, żeby uzyskali wizę, oni nie podejmowali później pracy. Więc tutaj było dużo luk prawnych, które były wykorzystywane w ten sposób i nie powodowały one nawet tego, że te miejsca pracy dla tych obcokrajowców były zajmowane. Także to jest tylko jeden z powodów, natomiast ich jest wiele więcej i w tym zakresie należy oczywiście rozmawiać.
Jak rozumiem, zagraniczni pracownicy podlegają tym samym przepisom prawa, kodeksu pracy, co polscy pracownicy, pani Agnieszka Dobrodziej.
Tak, oczywiście tutaj nie możemy zapomnieć o ważnym elemencie, jakim jest dyskryminacja w zatrudnieniu. Tu chciałabym zwrócić uwagę na fakt taki, że każdy może podjąć legalną pracę, ma takie uprawnienie, jeżeli przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I niestety gospodarka nie lubi próżni. W sytuacji, kiedy nie ma obywateli polskich do wykonywania pracy w tej czy w innej branży, w tej chwili to już nie ma znaczenia, bo rzeczywiście cudzoziemcy pojawiają się wszędzie, no w to miejsce bardzo szybko zatrudnienie znajdują cudzoziemcy i tutaj rzeczywiście no to, co mówili przedmówcy, właściwie to jest już rzędu 97-8% mówię z perspektywy naszych kontroli, naszych czynności, gdzie no sprawdzamy, jakie narodowości, jacy obywatele wykonują pracę. Także rzeczywiście to zatrudnienie jest znaczne, jest w wielu branżach i w tej chwili przepisy są na dobrą sprawę zróżnicowane, jeśli chodzi o zatrudnianie pracownicze, natomiast troszeczkę inaczej wygląda, jeśli chodzi kwestia zatrudnienia cywilnoprawnego, ponieważ od 1 stycznia weszły przepisy o stawce minimalnej, która wynosi w 2017 roku 13 zł i ona jest jednolita i to dotyczy i obywateli polskich i cudzoziemców, także wszyscy, którzy wykonują pracę na terenie naszego kraju, na terenie RP, taką stawkę minimalną muszą zapewniać swoim pracownikom.
Bez względu na
co do zasady zapewniają. Z naszych analiz, z naszych badań wynika, że zapewniają. Natomiast dla Polaków w dalszym ciągu jest to jeszcze stawka za niska. Dla cudzoziemców, dla Ukraińców jest no, dosyć atrakcyjna.
I dlatego tutaj przyjeżdżają. A czy w związku z tym, że w tej chwili mogą swobodnie przyjeżdżać do Polski Ukraińcy, czy zniknęła szara strefa, czy nadal jest ona gdzieś jeszcze odkrywana?
Nie można powiedzieć, żeby zniknęła. W dalszym ciągu odnotowujemy przypadki rejestracji oświadczeń na podmioty nieistniejące albo takie, które w ogóle nie mają zamiaru zatrudnić. Jest to tak zwany handel oświadczeniami. No niestety mamy do czynienia z patologią, że bardzo często te oświadczenia są kupowane przez osoby, właśnie przez pracowników cudzoziemskich, którzy no nie do końca mają wiedzę, że ta rejestracja jest bezpłatna. Z tym, że obserwujemy w tym roku, na dobrą sprawę, nasiliło się zjawisko, że coraz częściej cudzoziemców, Ukraińców traktują nasz kraj jako kraj tranzytu i przemieszczają się do bardziej atrakcyjnych zakładów, przedsiębiorstw na terenie Czech czy na terenie Niemiec. Także mniej więcej coś takiego obserwujemy w tym roku.
Czyli przyjeżdżają całymi rodzinami i dokładnie. Stąd już sobie szukają lepszego życia, tak?
Miejsce przeszutowe, ale tutaj tylko uzupełniając, pani redaktor, to o czym mówiła pani inspektor, to właśnie z statystyk Państwowej Inspekcji Pracy na skutek kontroli przeprowadzonej w 263 podmiotach, gdzie wystawiono przedmiotowe oświadczenia woli, pracy nie podjęło aż 63% cudzoziemców, więc to pokazuje, w jaki sposób te podmioty to wykorzystują.
Na Podkarpaciu jeszcze bardziej.
Dokładnie.
Jeszcze więcej. Tam były przypadki, rejon Przemyśla i okolic, były przypadki, gdzie ponad 85, prawie 90% tych oświadczeń okazało się fikcyjnymi, więc można powiedzieć, że było to tylko i wyłącznie potraktowane po to, żeby zdobyć prawo legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej i wykorzystując strefę Schengen, wykorzystać to do pojawienia się w bogatszych krajach Europy Zachodniej.
No dokładnie, żeby do Unii dalej, tak? Żeby być w Unii i wykonywać pracę w innych krajach.
No mamy niskie bezrobocie, ale co można byłoby zrobić na naszym rynku pracy, żeby no, część tych miejsc pracy, które czekają, były również atrakcyjne dla polskiego pracownika?
Może warto wykorzystać doświadczenia Czech i Węgier, które nie mają takiego problemu z rynkiem pracy jak my, też cierpiąc na brak rąk do pracy, tak kolokwialnie to nazwę, ale stawiają przede wszystkim na zwiększanie poziomu wynagrodzeń i zabezpieczeń społecznych z naciskiem i wtedy zostają i Czesi, i Węgrzy w większości na tym rynku pracy, a my mamy taką sytuację, która w perspektywie jest przynajmniej naszym zdaniem bardzo niebezpieczną tendencją, że młodzi wykształceni Polacy wypychani są z tego rynku do bogatych krajów zachodnich. W tej chwili to jest głównie Anglia, Holandia.
I tam są lepsze warunki.
Norwegia, no oczywiście, że tak. I to miejsce tymczasowo na razie zapełnia import taniej siły roboczej z Ukrainy. Mówi już się w tej chwili także o wykorzystaniu chętnych osób z krajów azjatyckich, na przykład z Nepalu.
Czy potrzebna jest długoterminowa polityka migracyjna? Janusz Niewiadomski.
Uważam, że tak. No, natomiast to, co pan przewodniczący przed chwilą powiedział, zadajmy sobie pytanie po tej trudnej, kilkunastoletniej zapaści szkolnictwa zawodowego, czy jesteśmy gotowi na to, aby skutecznie ramię w ramię, wraz oczywiście z ministerstwem, wojewodą i wszystkimi innymi odłamami decyzyjnymi spowodować, żeby po pierwsze wzrosło wynagrodzenie. Ja nie mówię o minimalnym, bo wiele szanujących się firm takiego pojęcia w ogóle nie zna. Przynajmniej u mnie, to ja nie pamiętam, żeby ktoś miał jakieś minimalne. Po drugie, że zainteresowanie ma być poprzez dobrą prezentację własnych firm tak skuteczne, aby ten człowiek, który przychodzi, nie przychodził na zagładę. Mówię o ludziach młodych. Oni są wystraszeni. Oni wiedzą, że poziom kształcenia zawodowego był na tyle, no nie chcę powiedzieć średni czy poniżej średniego, że w zderzeniu z rzeczywistością w firmach zaczynają się łamać. Jadą w związku z tym gdzieś, gdzie na zmywaku lub w innych czynnościach, bo patrzmy, gdzie ci ludzie poza tymi wysokimi kwalifikacjami, gdzie oni trafiają.
To poniżej kwalifikacji.
Tak, więc dla mnie moi technicy, których ja kształcę w technikum, jak przyjdą do mnie, to z przyjemnością dajemy możliwość szybkiego doskonalenia swojej wiedzy. I tego wszyscy pracodawcy powinni pilnować, żeby się w ten sposób jakby kojarzyć z młodymi ludźmi.
Tylko panie prezesie, pan mówi, że pan nie zna pojęcia płacy minimalnej, że w pana zakładzie, w pana firmie, przepraszam bardzo, takie pojęcie nie istnieje. Natomiast jakbym spytała pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, to oferty pracy w dużej mierze są właśnie z tym minimalnym, prawda, minimalnym wynagrodzeniem.
No, sporo jest jeszcze takich ofert. Oczywiście w zależności od tego, kogo szukamy, bo żaden pracodawca nie będzie szukał spawacza i oferował minimalnego wynagrodzenia, bo w życiu go nie znajdzie.
To dalej będzie go szukał.
Natomiast są jeszcze oferty, czy w handlu, czy do prostych prac, gdzie pracodawca zaczyna, czy oferta jest podawana, że jest to wynagrodzenie od 2000 zł. I znowu, w zależności od doświadczenia, od kwalifikacji kandydata, proponuje mu się jakieś wynagrodzenie, aczkolwiek sam fakt, że mimo niskiego bezrobocia jednak osoby bezrobotne w urzędach pracy pozostają, świadczy o jednym. Te oferty nie są dla nich atrakcyjne. No, przede wszystkim ze względu na poziom oferowanego wynagrodzenia, bo są różne inne elementy, czy jakieś dodatkowe ubezpieczenia, czy zdrowotne, czy zabezpieczenia socjalne, jakie firmy proponują, natomiast podstawą jest wynagrodzenie.
Czyli jest tak, Sebastian Gawronek, przepraszam.
Tak w uzupełnieniu, bo jeżeli już mówimy o wynagrodzeniach, to tutaj i wracając do tematu cudzoziemców, my mamy takie obawy jako związek zawodowy, żeby czasami ten lawinowy napływ osób z zagranicy, pracowników z zagranicy, nie spowodował jak gdyby takiej niezdrowej konkurencji w tym zakresie, tak że jest. Ten pracownik czy
podejmie
to z Ukrainy, czy
tak,
podejmie pracę za niższą stawkę, a nasz pracownik polski będzie w ten sposób, w jakiś sposób dyskryminowany. On wręcz będzie dyskryminowany i będzie wypchnięty z tego rynku. To są nasze obawy. Dlatego wszystkie mechanizmy, które zostają wprowadzane do prawa polskiego, zresztą podyktowane tutaj przede wszystkim dyrektywami unijnymi, bo ta dyrektywa 34 z 2014 roku, ona wskazuje na pewne zasady, chociaż daje dużą elastyczność tego, żeby w prawie polskim czy w prawie krajowym ustalać te zasady. Natomiast tu w dużej mierze należy uszczelniać takie rzeczy w tym zakresie, przyjmowania osób czy cudzoziemców i żeby nie doprowadzało to do pogarszania warunków pracy i pogarszania wynagrodzenia.
No, pan prezes Niewiadomski twierdzi, że wszystko robi, żeby jednak ta praca była przede wszystkim dla polskiego pracownika, tak? Natomiast na naszym rynku jest już blisko 1,5 miliona cudzoziemców. No,
szacunki są różne, ale faktycznie
tak będzie.
Powyżej miliona na pewno.
Tak. Są dwa zderzenia takie niekorzystne, ponieważ tak, młodzi ludzie są słabo przygotowani, natomiast roszczenia mają bardzo wysokie. To się wzięło z ogólnego od kilku lat, a w szczególności od 2 lat takiego pędu. Żądajcie, a będzie wam dane. W związku z tym często doprowadza się do sytuacji takiej dość nieciekawej, bo no, nikt nie będzie przyjmował pracownika za nie powiem ile, mając w zamian za to tamto. My potrafimy oszacować, bo nie możemy przyjmować oczywiście ludzi, którzy nie rokują. Obojętnie skąd by nie był. Jeżeli nie rokuje, dla czynności ważnych nie może stanąć do wykonywania zadań. I stąd też mamy
problemy. Ale jak rozumiem, pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają właśnie obcokrajowców, za wschodniej granicy szczególnie.
Ja nie.
Jest jeszcze jeden problem.
Pan prezes jest wyjątkiem chyba w tym zakresie.
Tak, bo... chlubnym.
Tak, obyśmy mieli tylko takich pracodawców.
Natomiast
ale tak nie jest.
Jest jeszcze jeden problem, tak? To jest problem strategii rozwoju firmy. Czy stawiamy na krótki zysk, tak? Czy krótkotrwałe uzyskanie jakiegoś sukcesu, czy budujemy firmę stabilną, tak? Z pracownikami także, którzy się identyfikują z firmą, rozwijają się z nią, korzystają również z owoców tego zysku. Zwracam uwagę, że ten problem, o którym tutaj wspomniał pan prezes, pojawia się chociażby, jak obserwujemy rynek agencji pracy tymczasowych, tak? Wejście w zasadę takiego outsourcingu, że potrzebuję tylu i tylu ludzi, nie interesuje mnie praktycznie, w jaki sposób oni tutaj będą funkcjonowali. Oni po prostu mają być na stanowiskach przy maszynach, prawda, czy prostych czynnościach magazynowych, obsługowych i tak dalej. To też demontuje tak naprawdę stabilny rynek. To powiem tak, to jeżeli ktoś ma do wyboru, mówię o młodym człowieku mającym 20-25 lat, ma do wyboru pracować w Polsce poprzez agencję pracy tymczasowej, która tymczasową staje się z nazwy tylko, to wybierze tę samą pracę, ale w Holandii i w Anglii, bo przynajmniej tam za tę pracę, nawet poniżej swojej kwalifikacji, dostanie zdecydowanie lepsze, godziwsze wynagrodzenie. Podszlifuje sobie być może także język, tak? Więc będzie szukał zupełnie innego rozwiązania. I to jest groźny trend, tak? My wielokrotnie wskazujemy, szczególnie patrząc na poszczególne rejony kraju, widzimy to także w małych miejscowościach, tak? Coraz więcej pracodawcy też zgłaszają tego problemu, tak? Ta fluktuacja kadr odbija się negatywnie tak naprawdę na funkcjonowaniu firmy, więc to jest nie tylko strata z punktu widzenia takiego interesu społecznego, ale także rozwoju gospodarczego, tak? W takim głębszym, takim dłuższym okresie czasu.
52, 3, 4, 5, 50, 90, zapomniałam podać po raz kolejny numer. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Czy zatrudniać na dużą skalę obcokrajowców, czy po prostu szukać innych wyjść?
Ja cały czas sugerujemy, że model, który stosują na rynku pracy Czesi i Węgrzy, naszym zdaniem w dłuższym okresie czasu przyniesie zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Ja nie jestem przeciwnikiem umożliwiania pracy osobom z innych krajów, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ale punktem odniesienia są obywatele tego kraju, bo tak naprawdę to im ma też służyć wzrost gospodarczy. Musimy robić wszystko, żeby powstrzymać masową emigrację młodych ludzi, bo z tym wiążą się później problemy demograficzne, społeczne i szereg innych. Sytuacja na rynku pracy, jeżeli mówimy w tej chwili o masowej imigracji pracowników z Ukrainy czy z innych terenów dawnego bloku. Tam mówimy o 6 krajach, tam Armenia, Gruzja. Tam
ale też mamy pracowników z zachodniej tego, granicy.
Tak, też to jest model, który może na krótki moment rozwiązać takie najbardziej palące potrzeby, natomiast nie może być to na pewno rozwiązanie docelowe i tutaj cieszymy się, że przynajmniej w niektórych rejonach władze publiczne i samorządowe i rządowe starają się ten problem w jakiś sposób rozwiązać.
Sebastian Gawronek.
Zdecydowanie tak, ja tu w pełni popieram to zdanie, no bo powinniśmy szukać tych rozwiązań jednak na naszym lokalnym rynku, może lokalnym w sensie krajowym, tak? natomiast korzystać z tej siły roboczej cudzoziemców tylko w szczególnych przypadkach. Jest tutaj wiele aspektów i prawnych, i ekonomicznych, gospodarczych, które przemawiają za tym, to jest żadnej filozofii nie odkryje, że jednak jeżeli będziemy korzystać z krajowych pracowników, z zasobów naszych polskich, no to wiadomo, że będzie to napędzało gospodarkę. Tutaj jest wiele elementów, które na to wpływają i pewnie by tej audycji nie starczyło, gdybyśmy o nich wszystkich
mieli powiedzieć. Ale wtedy by musiały być lepsze warunki?
Oczywiście, lepsze warunki pracy i o tym także jako związki zawodowe mówimy. No to jest osobny temat.
A jest druga strona, czyli strona pracodawców, którzy mówią, że nie mogą zapewnić jeszcze lepszych warunków.
Spróbujcie państwo, omówiliście o wolnych sobotach, spróbujcie powiedzieć komuś poza wyjątkiem
o niedzielach,
żeby pracował. Każdy z nas pracował w niedzielę, ja też. W soboty, po godzinach. To ja nie wiem. Jak mi brakowało pieniędzy, to ja zasuwałem jako inżynier po rowach, na węglu, wszędzie byłem. Jest takie coś jak etos pracy. Godność z tytułu posiadania pracy. Że człowiek staje się ważnym i bardzo istotnym ogniwem rodziny, jeżeli posiada pracę, jeżeli ją wykonuje ciągłość.
Panie prezesie, godność posiadania pracy za godne wynagrodzenie.
Tak, to chciałbym dodać, bo pan przewodniczący tak. Przywołam już klasykę.
I teraz, jeżeli powiemy sobie, że koszty pracy to jest pensja razy dwa, znaczy tyle kosztuje to pracodawca, tak. To sobie państwo popatrzcie. Firma w reklamówce to udźwignie. Firma z taczką jeszcze tam jak ma kawałek garażu, kawałek budynku, ale jak już się ma, to wiecie, no zresztą co komu to tłumaczyć, to koszty są bardzo duże. No nie można mieć dobrej firmy w reklamówce.
Oczywiście, to
i niewątpliwie, ale to już widziałem, bo tak szukałem sprytnie, że pan Morawiecki chce nam pomóc obniżyć podatki, może coś z ZUS-u i to chyba byłby dobry kierunek też, nie?
Ale też uszczelnienie CIT-u, tam jest pomysłów, jest
oczywiście.
Dużo.
Tak, ja wszystkie pieniądze, powiedziałem załodze, oddaję, jeżeli mi ktoś z rządu pomoże, to ja proszę bardzo to sobie weźć. I tak zrobię. No, Czekam tylko na ruch pana Morawieckiego.
Ale też mamy taką... Możemy
na razie
taką...
mamy go na prezentację.
Tak.
Na razie na prezentację.
Możemy mieć taką sytuację, o której mówiła zresztą pani Agnieszka Dobrodziej, że za chwilę pracujący u nas Ukraińcy wyjadą w poszukiwaniu lepszej pracy i nawet podejmą pracę w szarej strefie w krajach bogatszych. I pozostaniemy znowu z dużą stopą bezrobocia, tak?
Może nawet nie tyle bezrobocia,
z luką pracowniczą, rąk do pracy
do takich niewymagających super kwalifikacji czy super wymagań, bo nawet znajomość języka nie jest tutaj jak gdyby przeszkodą w zatrudnieniu, tak? W wielu kwestiach. To jest to, o czym mówimy. Jaś, mnie cieszy kierunek naprawdę poważnego podchodzenia w tej chwili do takich globalnych, wielosektorowych czy przekrojowych problemów, bo tego nie da się rozwiązać siłami jednego ministra czy jakiegoś światłego funduszu, który tam będzie sypał pieniądze czy do urzędów pracy, czy do samorządów, czy gdziekolwiek indziej. To musi być naprawdę wieloletnia, przemyślana i konsekwentnie wdrażana polityka i powiem to, co zawsze mówię w takich wrażliwych społecznie kwestiach, ponad podziałami politycznymi, bo to nie może być funkcjonowanie co kilka lat od ściany do ściany. Otwieramy granice dla Ukraińców, zamykamy granice dla Ukraińców za 3 lata, tak? W ten sposób nie da się funkcjonować, tak? I proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden element. Wejdziemy na naszego potężnego i głównego naszego partnera gospodarczego, jakim są Niemcy. Powinniśmy wykorzystać te doświadczenia, które mają. Oni tę drogę przebyli w latach 50-60 zwłaszcza, tak? Masowa emigracja Jugosłowian wtedy, tak? I Turków, tak? Po jakimś czasie okazało się, że te proste prace już nie wystarczą, tak? Trudno się dziwić, ludzie przecież też mają swoje aspiracje, tak? Jeżeli żyją w danym społeczeństwie przez 10, 15, 20 lat, zakładają rodziny, mają swoje dzieci, to oni już się nie czują, że są Turkami i tak dalej, są obywatelami tego kraju, mają zupełnie inne aspiracje. I my, tworząc czy prowadząc swoją politykę także społeczną, też musimy brać to pod uwagę. Tak?
A czy inspekcja pracy bada, ile pracują cudzoziemcy? W sensie nie ile pracują tygodniowo.
W Warszawie badano.
Tak?
W Warszawie badano w centrum. Związki zawodowe przeprowadziły też takie badania w głównych lokalach, gdzie jak zawsze mówiono, ta ekipa takich celebrytów bywa w modnych klubach i lokalach. I okazało się, proszę Państwa, że większość pracowników to byli pracownicy ukraińscy, tak, pracujący po 16, 18 do 20 godzin, bo tych pracowników właściciela firmy nie interesowało. Tak? On ma po prostu być, ma dobrze obsługiwać, ma być uśmiechnięty i ma dobrze wykonywać swoją pracę. Nie interesowało ich, co on robi, że jedzie na drugi koniec Warszawy o godzinie tam drugiej w nocy, żeby na 6 czy 7 rano zameldować się ponownie w pracy. To robiono i to robiono bodajże 4 czy 5 miesięcy temu, nawet dość taki nośny artykuł był.
Znaczy tak, jeśli chodzi o zatrudnianie i te normy czasu pracy, tutaj dwa reżimy obowiązują, czyli kodeksowy, gdzie rzeczywiście badamy te zagadnienia, żeby pracownika nie zatrudniać dłużej niż 8 godzin 40 średnio tygodniowo w okresie rozliczeniowym. Natomiast dzisiaj mówimy głównie o cudzoziemcach i oni przede wszystkim są objęci tym drugim reżimem, a więc zatrudnianiem cywilnoprawnym. Mhm. Tutaj przede wszystkim wchodzą w grę umowy zlecenia, umowy o dzieło, z czym walczymy, bo w naszej ocenie praca, którą wykonują, w żaden sposób nie jest dziełem i tutaj dosyć konsekwentni jesteśmy w tym zakresie. Zobowiązujemy do ZUS-owienia tych umów, zgłaszamy te nieprawidłowości do ZUS-u. Natomiast w przypadku tych umów właśnie cywilnoprawnych nie ma tych ograniczeń, jeśli chodzi o normy czasu pracy i rzeczywiście no te osoby bardzo chętnie korzystają z tego rodzaju zatrudnienia, ponieważ rzeczywiście no, mogą pracować bez ograniczeń, ile im siły starczy i nie mamy tutaj żadnej możliwości. My nie możemy w to ingerować, ponieważ te umowy nas pod kątem prawnym nie interesują. Jak gdyby zapewniamy tylko, aby ta stawka minimalna wynagrodzenia 13 zł była wypłacana i nie mamy żadnych innych instrumentów, aby to kontrolować, tylko właśnie skargi jak gdyby pod kątem technicznego bezpieczeństwa pracy możemy tutaj...
Ewentualnie jak coś się wydarzy,
tak,
czyli dokładnie. Już taka
czy
reaktywne
wypadek, tak, tak, zdarzy się, no to rzeczywiście wówczas.
Czyli jak lekarze i pielęgniarki
co do zasady,
na kontraktach.
Tak, co do zasady tutaj no, nie ma możliwości żadnych instrumentów kontrolnych w zakresie tych umów cywilnych.
52, 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer końcówka 60, Sebastian Gawronek.
Ale wracamy tutaj, to o czym powiedziała pani inspektor, do tak zwanych umów śmieciowych, tak, także w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Także widać, że to jest jednak problem społeczny, z którym należy sobie poradzić. My także na i Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i na poziomie też krajowym Komisji Trójstronnej wskazywaliśmy na to, że jest potrzeba nawet wzmocnienia prawnego Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli.
Dania im narzędzi,
tak,
po prostu,
dokładnie,
żeby
dania
mogli
narzędzi
rozwiązać
w zakresie administracyjnym i nie tylko, bo to jest potrzebne, żeby takich praktyk po prostu nie było.
Co można jeszcze zrobić systemowo, żeby rynek pracy był nasycony polskim pracownikiem, oczywiście nie zamykając drogi obcokrajowcom?
Przede wszystkim to, o czym już także mówiliśmy w tym studio, to jest kwestia kształcenia. Tak? Kwestia kształcenia, która przez wiele lat...
To, że to jest proces.
Tak, długotrwały, tak? Który został zaniedbany w pewien sposób.
Ale jest to najważniejsze, też tak uważam.
I więc nie mamy w tej chwili fachowców.
Tak,
ale w ogóle fachowców wykwalifikowanych, dlatego poszukuje się innej siły roboczej.
Ministerstwo wypchnęło ich z tego rynku.
Dokładnie, tak, ale jeszcze faktycznie ja się zgadzam, że należy używać także tych wzorców zachodnich, tak jak kolega powiedział tutaj Niemiec. Tam w pewien sposób uzdrowiono nawet, jeżeli zatrudnia się cudzoziemców, to zatrudnia się cudzoziemców wykwalifikowanych, inżynierów, magistrów w różnym, ale nie tylko, także pracowników fizycznych, ale którzy są wykwalifikowane w danej branży. Dlatego my też powinniśmy dążyć do takiego schematu, że oczywiście w tej chwili jak gdyby rynek zmusza do tego, żeby zatrudniać obcokrajowców i łatać te dziury, oczywiście w cudzysłowiu. Natomiast powinniśmy opierać się o pewne nawet ustalenia, ale ustrojowe, czy tak, w zakresie budowania nowych przepisów prawa, które by w taki sposób kształciły, czy kształtowały rynek pracy, który by chłonął tych fachowców przede wszystkim z naszego kraju.
Tych wysoko wykwalifikowanych mamy też jakąś część ze zachodniej granicy.
Tak, ale to są pojedyncze przypadki raczej, przy czym osoby, obywatele krajów Unii Europejskiej nie potrzebują zezwoleń, są traktowani jak obywatele polscy. Jest część osób ze Stanów Zjednoczonych, czy z Ameryki Południowej, z Afryki, ale raczej to są faktycznie fachowcy, głównie w branży IT. Tutaj mamy jedną z wielkich...
Bankowej. I jeszcze bankowej też. No, management bankowy naprawdę jest...
No ale to chyba na palcach ręki można policzyć. Natomiast na przykład firmy Atos, która zatrudnia naprawdę wysoko kwalifikowanych inżynierów oprogramowania i oni są z całego świata. I
156 narodowości tam pracuje w Atosie.
156 narodowości. Tak. To rzeczywiście sporo. I to głównie ze zachodniej granicy.
No różnie, to jest cały świat. To są i Indie, i Afryka, i Azja. To jest trudno tutaj, właściwie cały świat.
A co grozi pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
Kary są dosyć wysokie i one będą jeszcze wyższe od 1 stycznia. Tutaj rzeczywiście ustawodawca kładzie nacisk na penalizację takich zachowań. Generalnie będą to bardzo wysokie kary, zagrożone od 3000 w górę, nawet w takich rzeczywiście tutaj bardzo niepokojących sytuacjach do 10000. W każdym razie generalnie wniosek do sądu, tutaj postępowanie mandatowe jest całkowicie wyłączone. Inspektor pracy nie będzie nakładał mandatów w przypadku naruszeń, w przypadku zatrudniania nielegalnego pracowników, czy powierzania pracy na jakiejkolwiek podstawie, bo nie mówimy tylko o zatrudnianiu pracowniczym, ale na jakiejkolwiek podstawie, na jakiejkolwiek umowie cywilnoprawnej. I tutaj już sankcje będzie wymierzał sąd karny. Także tak to wygląda. Generalnie więc wnioski do sądu. Natomiast jeżeli cudzoziemcy popełniają wykroczenia, bo również to w stosunku do nich też stosuje się postępowanie wykroczeniowe, z tym, że tutaj jest troszeczkę łagodniejsza sankcja, bo jest mandat od 1000 zł, ale również te sankcje będą zwiększone i generalnie, tak jak tutaj mówi pan przewodniczący, w przypadku nielegalnego wykonywania pracy są wydawane decyzje przez Straż Graniczną o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia kraju i w tym momencie już nie mogą przez pewien okres czasu przyjeżdżać do naszego kraju, ubiegać się o ponowne zatrudnienie.
To jest sankcja, która akurat, jeżeli mówimy
typowo administracyjna,
o pracownika, którzy są zza wschodniej naszej granicy, czyli głównie Ukrainy. To jest dotkliwa dość sankcja, bo ona uniemożliwia nie tylko możliwość przyjazdu do Polski, ale de facto do innych krajów unijnych.
Tak, czy strefy Schengen.
Również. No wtedy robi się, tak jak rozmawiałem z kolegami ze Straży Granicznej, z naszych organizacji związkowych i na Podkarpaciu, no to wtedy w dużej cenie jest karta Polaka. Bo ona generalnie zupełnie inaczej to wtedy ustawia, więc szuka się różnych.
Ale nie jest łatwo też tak ją dostać, prawda? Te korzenie polskie
trzeba wykazać. Ale Straż Graniczna naprawdę jest dość dobra w tym zakresie.
Czyli
to jest rzeczywiście dobra bariera.
Ale nie ma za dużo tych przypadków, tych uzyskiwania tych kart, także...
52, 3, 4, 5, 50, 90, ostatnie chwile tak naprawdę, jeżeli widziałam jeden telefon... zadzwonił, ale nie zdążyliśmy odebrać. Czyli tak naprawdę, mimo że państwo o tym problemie rozmawiali na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego...
Regionalna też, Rada Dialogu też zajmowała się w ubiegłym roku, kiedy była nowelizacja ustawy, która gdyby wprowadzała trochę inne mechanizmy zatrudniania cudzoziemców.
Wtedy
i tam stanowisko partnerów społecznych było pozytywne, ale też wskazywało też inne kierunki, które powinien rząd podjąć w celu takiego precyzyjnego też uporządkowania i wskazywało między innymi na te niebezpieczeństwa, których tutaj dzisiaj mówiliśmy, no bo wszyscy, że tak kolokwialnie powiem, jedziemy na tym samym wózku, tak? No i zależy nam dobro naszego społeczeństwa, naszego kraju i rozwój.
Blisko półtora miliona miejsc pracy obsadzonych przez obcokrajowców, to sporo.
No, jeżeli na to nałożymy według różnych szacunków między 2 a 3 miliony Polaków, którzy opuścili nasz kraj, no to widzimy, że jeszcze ta luka jest do wypełnienia.
Zresztą proszę pamiętać, że Polska przez wiele lat zajmowała drugie miejsce po Wielkiej Brytanii w zakresie wydawania wiz, tak, i pozwoleń. Także to pokazuje jak gdyby ten procentowy udział w ogóle w samej Unii Europejskiej. To oczywiście są to, o czym już wcześniej mówiłem, także są trzy takie zasadnicze kwestie, które muszą być poruszane w przypadku czy zmiany ustawodawstwa. Ostatnia zmiana wydaje mi się, że jest dobrą zmianą, natomiast są pewne luki, które jeszcze trzeba załatać. To jest to, o czym mówiłem, to równouprawnienie w zatrudnieniu bez względu na pochodzenie. Tutaj tak w tym przypadku, czy to jest cudzoziemiec, czy Polak, to warunki pracy i też bardzo ważny element to jest dostęp do tej pracy, tak? Bo żeby nie było tak, ja szanuję tutaj pana prezesa i to, że w taki sposób podchodzi do sprawy, ale jest wiele pracodawców, którzy po prostu mówią: przepraszam, mam z całym szacunkiem, mam Ukraińca za tyle, więc nie zatrudnię ciebie, bo jesteś po prostu za drogi. I tyle. Taki jest rynek.
Taki jest rynek i taki jest też rynek i tacy są pracodawcy.
Jeszcze jedno takie zdanie, bo nie wiem, czy zauważyliście państwo, tam gdzie nie ma taśmy produkcyjnej, to mierzalność czynności, które się wykonuje, jest trudna. Ogólnie nastąpiło spowolnienie.
Czyli mniejsza wydajność?
Tak. To jest szczególnie w budownictwie jeszcze gdzieś tam. Bym tu użył takiego porównania, że wolniej się chodzi, mniej czynności się tak masztalskich, gdyś z pustą taczką latał. Ale to jest i też sprawa organizacji. Generalnie ten problem występuje. Ja teraz bym się chciał odnieść do jednej rzeczy, że jest masy czynności na rynku wykonywanych, jak o nas mówią, że szara strefa, że coś tam robimy poza przepisami. To spójrzmy, ile jest czynności zlecają indywidualni klienci w zakresie budowy czegoś, wykonania czegoś i tak dalej. Abyśmy to opodatkowali i byśmy, przecież mamy być równi wobec prawa. Mhm. To zobaczcie państwo, ile ludzi krąży po Polsce, realizując, no użyję słowa na czarno. No, jakiego
mamy,
słowa
mamy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie
Wnieskowa,
tak?
Takie pytanie, znaczy się w rodzinie mam bratanków, którzy pracowali, pracują w McDonaldzie, zabawili i tak dalej. No i tam spotykają się z bardzo dużą ilością Ukrainy, które pracują wspólnie w McDonaldzie. No i nawet tam można powiedzieć, że jeden z bratanków poznał dziewczynę, z którą, że tak poważnie myśli o dalszym życiu, ale no właśnie, że myśli o tym życiu. Był tam menedżerem nawet w McDonaldzie i zdecydował się ze względu na kiepskie zarobki wyjechać do Anglii. W tej chwili wyjechał do Anglii. Tam zarabia troszeczkę więcej. Dziewczyna dalej tutaj jest. No i właśnie tak troszeczkę znam tą sytuację, że tutaj dotyczy podobnie. Jak nie dotyczyło nas Polaków, to właśnie wyjeżdżaliśmy do Irlandii, do Anglii parę lat temu, że ludzie z wyższym wykształceniem i po prostu robią, pracują, pracowali w Anglii, pracowaliśmy poniżej swoich kwalifikacji i to samo dotyczy Ukraińców, bo właśnie bardzo dużo dziewczyn, które tam te słowa w McDonaldzie, no to są to dziewczyny po studiach, są nawet lekarki, inżynierowie budownictwa, właśnie co dotyczy...
Ale podejmują tę pracę, bo jest atrakcyjna, pewnie bardziej atrakcyjna niż praca na Ukrainie. Bardzo dziękuję.
Tak, no oczywiście, tylko chodzi mi, jak można by na przykład pomóc tym dziewczynom, no tak, żeby już nie mówię, że wiadomo, że to musi być nostryfikacja dyplomu inżyniera, to przecież dotyczyła sprawa jakaś głośna, taka była w Gdańsku, że to ponad rok czasu trwało, walka i tak dalej, właśnie pani doktor z Ukrainy i tak walczyła, wszyscy pomagali, jedna wielka niemoc, bo to od ministerstwa w sumie potem zależało Jak na przykład pomóc, żeby chociaż
bo
jeżeli
wykształcenie...
nie jako inżynier, żeby mogła pracować, to przynajmniej jako technik budowlany.
Bo wykształcenie nie jest tożsame.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Spróbujemy jeszcze na koniec.
Bo wykształcenie uzyskane w krajach poza Unią Europejską nie jest tożsame z tymi wymogami, które funkcjonują
w krajach
unijnych. Tak? I to na przykład jest widoczne, brakuje w tej chwili kadry pielęgniarskiej. Tak? I nie ma możliwości uznania uprawnień pielęgniarek wykształconych na Ukrainie, że mogą tutaj wykonywać swój zawód, ponieważ tak różnice w godzinach, w praktykach i w całym tym teoretycznym mechanizmie są po prostu nie do przezwyciężenia na drodze takiej porównywalności.
Zatem mamy sporo muzyków, którzy przyjeżdżają z Ukrainy i zasilają nasze orkiestry i są naprawdę wyjątkowymi, świetnymi pracownikami.
Ale to ta słowiańska dusza wtedy jeszcze gra.
Agnieszka Dobrodziej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, dziękuję. Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Sebastian Gawronek, dziękuję. Bydgoska Solidarność, Sołomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. I przepraszam za spóźnienie.